z Ewangelią Królestwa na Wschodzie, 1992-2001. Opis posługi na Ukrainie w dniach od 16 do 27 czerwca 2000 roku. W dniu 16 czerwca bieżącego roku udałem się na Ukrainę, bo w dniach od 18 do 20 czerwca była konwencja w Orłówce. We Lwowie u Braterstwa Parlaków spędziłem czas w miłej braterskiej społeczności. W pierwszym dniu ku naszej wspólnej radosnej, chociaż krótkiej społeczności, odwiedziłem drogą siostrę Okicową. W rozmowie z nimi mogłam się zorientować o ich życiowej sytuacji, która jest wprost tragiczna. Otrzymują nędzne emerytury, pensje, od 60 do 80 hrywen, co stanowi od 50 do 70 naszych złotych, a ceny za żywność są porównywalne do naszych, a nawet wyższe z wyjątkiem chleba i może niektórych innych towarów. Chleb kosztuje od 1,10 do 1,40 hrywny za jeden bochenek odpowiadający naszemu. Masło kosztuje powyżej 8 hrywien za 1 kg. Kasza gryczana, ryż i wiele innych produktów jest droższych jak u nas. Ceny mięsa i wędlin są porównywalne do naszych, chociaż jakość wędlin odbiega od naszych i miejscowi mówią, że przy ich wyrobie do mięsa dodawane są kiełbasy niesprzedane w sklepach, gdyż kupują ją tylko ludzie o wyższych dochodach. Zarobki miesięczne większości tych, którzy mają szczęście mieć pracę, sięgają 200 hrywien, w takiej mniej więcej wysokości wynoszą zarobki miesięczne brata G. Parlaka, a jego żony są niższe. Oboje są zagrożeni utratą i tej pracy. Pracują w winnikach, a mieszkają we Lwowie i znaczną część zarobków tracą na koszty przejazdu. Z tego powodu brat Chrycio często jeździ do pracy rowerem, chociaż jest dosyć daleko, a teren górzysty i dosyć trudny do jazdy na rowerze. Jednak dotychczas są szczęśliwi, że mają pracę, chociaż nędznie opłacaną. Nie płacą za mieszkanie, chociaż koszty eksploatacji domu są bardzo wysokie, lecz nie ogrzewają go gazem, gdyż nie mieliby środków na życie. Dla niektórych grup ludności, emerytów i pracujących udzielane są jakieś subsydie od kosztów za gaz, a ci, którzy ich nie otrzymują, są po uszy zadłużeni. Ale państwo tych długów nie egzekwuje, gdyż nie ma z czego. Ten katastroficzny obraz uzupełnia przy opisie sytuacji w innych miejscach Ukrainy, Wołynia i Zakarpacia. W sobotę 17 czerwca ze Lwowa około 10 braci i sióstr wyjechało na konwencję w Orłówce, emeryci pociągiem elektrycznym do Równa, gdyż nie potrzebowali płacić za przejazd, a pozostali, łącznie ze mną, pociągiem pasażerskim, do którego też wsiedli w Równem emeryci i razem dojechaliśmy do Małyńska, gdzie oczekiwał na nas mikrobus i auto osobowe. Nie wszyscy mogliśmy się pomieścić, gdyż byli też bracia i siostry z Donbasu. Ci, którzy się z nami nie zabrali, zostali przywiezieni do Orłówki w późniejszym czasie. Bilet kolejowy do Małyńska kosztował około 8,5 hrywny, a emeryci zapłacili taniej, gdyż do Równa jechali bezpłatnie pociągiem elektrycznym, nazywanym po ich rodnym, chociaż przebył trasę przeszło 200 km. Na konwencję autokarami przyjechali bracia i siostry z Czerniowiec i Mołdawii. Myślę, że koszt tych przejazdów był wysoki, gdyż odległość jest bardzo duża. Nie wiem, kto finansował podróż, chociaż brat Stiopael mówił, że wydali wszystkie pieniądze, jakie mieli, i ich kasa pozostała pusta. Ale kto do tej kasy dokładał, jeśli sytuacja na Mołdawii jest jeszcze bardziej tragiczna jak na Ukrainie? Bieżącego roku Stiopael mówił, że przed wyjazdem podano Mołdawianom do wiadomości, że rząd na czas nieokreślony zamraża wypłatę zarobków i pensji, emerytur i rent. Trudno jest rozumieć to zamrożenie, jeśli się weźmie pod uwagę, że wcześniej też nie płacono, a siostra Stiopy Ania mówiła mi, że rząd jest jej winien przeszło 4000 lei i tylko od czasu do czasu coś im wypłaca. Pytałem, dlaczego pracuje, jeśli za pracę nie wynagradzają. Odpowiedziała, że jej dziecko chodzi do tej szkoły, gdzie ona uczy, więc dlatego nadal tam uczy. Władze Mołdawii nie obiecują, kiedy wypłacą zaległe wynagrodzenia. Zapytałem, z czego żyją? Odpowiedziała, że z ziemi, ogrodu, który uprawiają. Konwencja rozpoczęła się 18 czerwca o godzinie 10 i odbywała się według programu z tym, że w pierwszym dniu wprowadzono zmianę, by po zakończeniu przewidzianych w planie przemówień, umożliwić wykład bratu Janowi Rylowi z Wrocławia. Ze względu na to, że zgłosiły się osoby do symbolu chrztu i był okolicznościowy wykład przez brata Emchilczuka, po którym urządzony był chrzest na niedalekim jeziorze, w drugim dniu po południu przesunięte zostało również sympozjum. Konwencji nie będę oceniał, gdyż byłaby subiektywną, niemniej podzielę się niektórymi spostrzeżeniami i uwagami. Moim zdaniem poziom przemówień nie był wysoki i żadne z nich zbytnio się nie wyróżniało. Osobiście nie odczuwałem, że przemawiający żyją tematami, które przedstawiają, ale być może to tylko ja i inne osoby, które dzieliły się ze mną swoimi wrażeniami, tak to odczuwały. Odnosiłem wrażenie, że niektórzy ukraińscy mówcy nie są oczytani w literaturze wyjaśniającej dane zagadnienie. W zasadzie znają dobrze polski język i korzystają z polskiej literatury. Polskich mówców cechowało wielosłowie i prezentowanie samego siebie jako nauczyciela i to jest grzechem, szczególnie niektórych braci, którzy poprzez uwypuklanie swojego ja bardziej eksponują siebie jak Jezusa Chrystusa. W trakcie przemawiania nie utożsamiają się ze słuchaczami, ale odczuwa się dystans i wyodrębnienie. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak ich, przypis redaktora wersji audio, brakuje tu fragmentu tekstu, którego następne zdanie prawdopodobnie powinno się zaczynać od słów brakuje im. Koniec przypisu, skromności autora, który prawie jest niedostrzegalny i odnosi się wrażenie, jakby to tylko jakieś niewidoczne pióro je pisało. Brat Russell pisze, należyta wierność Panu powinna prowadzić nas do ukrywania samego siebie tak, aby cała chwała i cześć kierowana była ku wielkiemu autorowi planu zbawienia, ku wielkiemu odkupicielowi, którego ofiara jest jakby osią tego planu, i którego miłość ma być główną treścią naszej misji. Reprinty Strażnicy z 1909 roku, strona 323, opublikowane w Straży z 1927 roku, na stronie 63. Już wielokrotnie podnosiłem te kwestie i wyrażałem swe krytyczne uwagi na ten temat, ale jak dotychczas bez żadnego skutku. Zdziwienie wzbudził brak chętnych do oświadczeń w zebraniu świadectw i na chętnych trzeba było chwilę oczekiwać, co nie miało miejsca na poprzednich konwencjach. Wykorzystały to osoby lubiące opowiadać swoje przeżycia sprzed wielu lat i jedna z sióstr opowiadała swoje przeżycia od 20 kilku minut do pół godziny, które wcześniej przedstawiała na konwencjach. Prowadzący zebranie, chociaż okazywał zniecierpliwienie, nie śmiał jej przerwać, na co ona nie zwracała uwagi. Miłuję tę siostrę i gdy jej powiedziałem, że zabrała czas innym, pozbawiając ich przywileju zeznania, odpowiedziała, że chciała obodrić, czyli obudzić, inne siostry i braci. Nie wiem, co było przyczyną braku chętnych do udziału w składaniu świadectw, sposób prowadzenia zebrania, czy jakaś inna przyczyna. Bardzo ożywione było wieczorne śpiewanie pieśni, które trwały do 22 godziny i nawet o tak późnej porze jego uczestnicy nie chcieli się udawać na spoczynek. Na podkreślenie zasługuje wysiłek miejscowych braci i sióstr w urządzeniu konwencji, szczególnie sióstr w przygotowaniu posiłków dla tak dużej liczby uczestniczących, obiadów z dwóch dań z pieczywem cukierniczym na deser. Wydaje się, że na tej konwencji było więcej uczestników jak na poprzednich, a sytuacja ekonomiczna na Ukrainie znacznie się pogorszyła. Nakarmienie przez 3 dni tak dużej ilości braci i sióstr stanowił poważny problem. W ciągu 11 dni mego pobytu na Ukrainie, nie zauważyłem, ażeby mięso i jego przetwory były konsumowane w domach, a to miało miejsce na konwencji i to przez tak liczne grono uczestniczące w niej. Odjeżdżających z konwencji na drogę zaopatrzono w treściwe kanapki. Jestem przeświadczony o tym, że poniesiony trud przez miejscowe braterstwo przyniósł oczekiwane błogosławieństwa duchowe, gdyż umożliwił zgromadzenie się braci i sióstr z odległych stron i ogrzania się uczuciami szczerej, serdecznej miłości braterskiej, zaczerpnięcia duchowego pokarmu, wzmocnienia wiary i ufności w Panu w ich trudnych warunkach życiowych. Po zakończeniu konwencji braterstwo z Donbasu, Rowna i Lwowa mieli nadzieję, że z Orłówki do stacji kolejowej odjadą autobusami, które przyjechały z Czerniowiec i Mołdawii, lecz kierowcy z mołdawskiego autobusu zażądali za przejazd po 10 hrywien od osoby, więc wszyscy zostali zabrani przez autobus z Czerniowiec bez żadnej opłaty. Autobus był do dyspozycji wynajmującego, czyli brata Stiopy. Podczas konwencji zauważyłem marszrutę usług w zborze Orłówka zawieszoną na ścianie przy drzwiach wejściowych domu zebrań, na której widniało naznaczenie do usługi w tym zborze jednego z tych nowo mianowanych braci. Marszruta podpisana była przez brata W.S. jako upoważnionego do tego przez brata Woźnickiego P., przedstawiciela. Jak wiadomo, zbór w Orłówce już kilkanaście lat istnieje jako zbór badaczy Pisma Świętego, odrębny od dawnego zboru pięćdziesiątników i posiada zdolnych, rozwiniętych wprawdzie braci, prawie wszystkich mianowanych na pielgrzymów i ewangelistów. Ewangeliści nie są do służenia w zborach i to rozwiniętych wprawdzie, ale do początkujących i tym, którzy jeszcze nie znają prawdy. Posyłanie takich ewangelistów do zborów utwierdza ich w przekonaniu, że są powołani do służby w zborach. Po wykonaniu usługi z naznaczenia, marszruty, ulegają przeświadczeniu, że wykonują służbę, do której rzekomo są naznaczeni. Następstwem tego błędu jest niewykonywanie przez nich prawie lub żadnej pracy, która jest ich właściwym działem. Tak od wielu lat dzieje się w Polsce, efektem czego jest sparaliżowanie pracy ewangelicznej, która praktycznie nie jest wykonywana. Na skutek czego nie powstają prawie żadne nowe zbory, a dawne stare wymierają. Myślę, że przykładów nie potrzeba podawać, gdyż są one znane w każdym regionie Polski. Obawiam się, że wprowadzany na Ukrainie taki sam styl działalności spowoduje takie same następstwa jak w Polsce. W trosce o dobro pracy ewangelicznej na Ukrainie zostałem zmuszony zasygnalizować tą sprawę. Dostrzegam i inne niebezpieczeństwo grożące pańskiej sprawie na wschodzie, które wynika z łączenia tak zwanej pracy ogólnej w Kościele Powszechnym z pracą miejscowych, lokalnych, zborów oraz urzędów miejscowych starszych z urzędami powszechnych starszych, ewangelistów i pielgrzymów. W zborach istnieją wyłącznie tylko starsi, których zbór ordynuje i wyznacza im dział służby. Zakorzenił się wśród niektórych mianowanych sług, starszych klerykalny błąd, że taki urząd reprezentują w zborze, którego są członkami. Nic więc dziwnego, że usiłują realizować ideę i politykę tego, przez kogo zostali mianowani. Sądzę, że tego przykłady są zbędne. Po konwencji udałem się do Berezna do Braterstwa Gałaguzów, gdzie do późnej nocy mieliśmy miłą społeczność rozmawiając na tematy prawdy. Wówczas przyszedł do nich pewien brat ze zboru w Orłówce, który na on czas, poważnie chory na serce, przebywał w szpitalu w Bereźnie. W czasie rozmowy brat ten przedstawił sytuację w zborze i różne sprawy z przeszłości, oraz wyrażał się krytycznie, że starsi zboru nie uznają Trójcy, a mówią o święcie Trójcy, tak na Ukrainie nazywane są zielone święta, które trwają 3 dni i na te Trójce są urządzone konwencje. Wyjaśniałem, że my nie uznajemy żadnych świąt nominalnego chrześcijaństwa, ale wykorzystujemy te dni wolne od pracy na swe zebrania. Wówczas zaczął wyrażać się krytycznie, że teraz z zewnątrz, a szczególnie z Polski, wtrącają się do ich zboru i nerwowym głosem zawołał, co ma do decydowania w ich zborze Woźnicki, który od nich mieszka 500 kilometrów, a u nich rządzi konwencją, którą oni urządzili. Powiedział też, że wie dobrze, co u nich bez wiedzy zboru się dzieje i zapytał, czego nam nie dają u nich mówić? Starałem się wyjaśnić charakter konwencji, zasady ich urządzania, a my nie przemawiamy dlatego, że nie jesteśmy pielgrzymami. Nie sądzę, ażeby on to zrozumiał i został przekonany, bo nie posiedział, jak przed laty powiedziała siostra Tina Gałaguz, której podobnie tłumaczyłem, a ona powiedziała, że dla niej nie jest ważne, kto jest pielgrzymem na Bumagię, papieże, ale ten, kto do nich przyjeżdżał od początku i głosił im prawdę. Ten brat jest dosyć rozwinięty i gorliwy, był pod wpływem brata Wiktora, gdy ten jeszcze żył. Jednak nie tylko on krytycznie zapatruje się na odsunięcie nas od służby na ich terenie i to odsunięcie nie buduje autorytetu i wpływu prawdy epifanicznej na wschodzie i jej urzędowych przedstawicieli, gdyż trudne do zrozumienia jest odsuwanie w cień tych, którzy tam latami pracowali i to w bardzo trudnych warunkach, a obecnie zajmowanie ich miejsca przez tych, którzy nie przyłożyli przysłowiowego palca do tej pracy, a teraz stali się tam kierownikami i gospodarzami. Z Berezna odjechałem do Kostopola, gdzie przez 2 dni mieliśmy miłą i błogosławioną społeczność braterską z braterstwem Stupczukami. Ich dom zawsze był i jest dla mnie jakby moim domem, gdzie odpoczywam fizycznie i psychicznie przed dalszą służbą, co ma kapitalne znaczenie przy dłuższej pracy ewangelicznej na obcym terenie. Tylko niespełna 2 lata upłynęły od mojego poprzedniego pobytu u nich, a przez ten czas ich sytuacja materialna bardzo się pogorszyła, co stanowi skalę porównawczą ogólnej sytuacji w ich kraju. Dotychczas w szybko zmieniającej się, a raczej pogarszającej się sytuacji w kraju, ich 2 synowie byli bardzo operatywni. Rodzice też sobie jakoś radzili i wspólnie pokonywali różne trudności codziennego życia. Synowie na swój rachunek chwytali się różnych zawodów, a ponadto uprawiali ziemię, posiadali krowy i przychówek od nich oraz konie. Mieli więc własne mleko i nabiał, a nawet mięso, lecz teraz zastałem sytuację radykalnie zmienioną i siostra Anastazja powiedziała, że oni już mięsa nie jedzą i rzeczywiście tak było wtedy, gdy u nich byłem. Stach otrzymuje około 65 hrywien, a żona Naścia około 80 hrywien i poza tym nie mają żadnego innego dochodu. Kiedyś uprawiali kwiaty i przy okazji świąt, imienin innych sprzedawali na bazarze, lecz teraz kwiatów jeszcze nie mają, ale nie wiem komu by sprzedawali, gdy je będą mieli. Jak wspomniałem, wartość hrywny jest to około 20% niższa od złotego, a ceny, z małymi wyjątkami, odpowiadają naszym cenom, więc można sobie wyobrazić, na co mogą starczyć 143 hrywny tego małżeństwa. Na opłacenie gazu otrzymują jakieś subsydium, ulgę, która zależna jest od otrzymywania emerytury i spalenia pewnej ilości gazu. Niektórzy chcieli oszczędzać gaz, lecz gdy nie spalili ustalonej ilości, to zabrano im subsydium i żaden płacz im nie pomógł, lecz musieli je zwracać w następnych miesiącach. Tylko z czego, jeśli dochodu nie starczy na zaspokojenie nawet na najelementarniejszych i bieżących potrzeb? Nie wiem, czy jest jeszcze gdzieś taki kraj, gdzie za oszczędzanie jest się karanym pozbawianiem przysługujących ulg. Także posiadanie tam gazomierzy jest i dobrym, i złym, a oszczędzanie przynosi odwrotne skutki. W piątek 23 czerwca powróciłem do Lwowa, gdyż następnego dnia zamierzałem udać się na Zakarpacie. W sobotę rano z trudem dostałem się na dworzec kolejowy, chociaż wstałem bardzo rano i z domu wyszedłem na półtorej godziny przed odjazdem pociągu, o godzinie 7, do Mukaczewa. Na przystanku oczekiwałem około 40 minut, lecz żaden autobus, ani trolejbus przez tak długi czas nie jechał i dopiero w ostatniej chwili nadjechał autobus jedynka, którym dojechałem do priwokzalnej, a dalej biegiem dotarłem do dworca, lecz biletu nie zdążyłem kupić, ale na usilną prośbę konduktor wpuścił mnie do wagonu, dlatego, że jechałem do końca, więc mógł pieniądze za bilet zainkasować do swej kieszeni bez wydawania biletu. Jak zauważyłem to w taki sposób i od innych pasażerów, których wpuścił do wagonu bez biletów, zainkasował kilkadziesiąt hrywien do swej kieszeni. Obecnie komunikacja miejska we Lwowie funkcjonuje fatalnie i liczyć można tylko na prywatną komunikację tak zwanej marszrutki, mikrobusami przewożącymi pasażerów na główniejszych, długich trasach. Do Mukaczewa z opóźnieniem przyjechałem po południu i udałem się do braterstwa Pojdinów, w których domu od 20 kilku lat w serdecznej atmosferze braterskiej miłości znajduję jakby własny dom do odpoczynku. Nie zastałem jednak gospodyni domu, drogiej siostry Marusi, gdyż pojechała do Słowacji, ażeby mizernym handlem coś dorobić do pensji, emerytury, swego męża wynoszącej kilkadziesiąt hrywien. Brat Misza Pojdin jest bardzo dobrym krawcem, szyje też futra, kożuchy, dawniej dobrze zarabiał i jak na warunki w byłym Sowieckim Sojuzie, a ostatnio na Ukrainie, materialnie mieli się dosyć dobrze. Teraz nie ma pracy, gdyż ludzie nie mają pieniędzy, ażeby przynieść do niego coś do uszycia. Mają mały ogród, na którym uprawiają paprykę i różne warzywa, a ponadto kupili kozę, dla której Misza zdobywa paszę, kosząc trawę i różne ziela na miejskich skwerkach i przy ulicach. W taki sposób mają odrobinę mleka od kozy. Oni też mięsa nie jedzą, a w chłodziarce zauważyłem tylko kawałek sadła, słoniny, do okrasy. Ich sytuacja jest to tyle lepsza, że nie mają na utrzymaniu małych dzieci, gdyż syn ich się ożenił, ale także klepie biedę, chociaż wyuczył się stolarki i z tego się utrzymują. Nie ma wiele roboty, gdyż ludzie nie mają pieniędzy, ażeby coś u niego zamawiać do zrobienia. Na wieczór przyjechał z kluczarek brat Ernestka i do późnej nocy mieliśmy społeczność braterską i rozmowy na tematy prawdy. W niedzielę rano przyjechał po mnie brat Ernest i zabrał do nich na zebranie, gdzie zostałem serdecznie i ze łzami powitany przez braci i sióstr. Upłynęło już 20 kilka lat od mojego pierwszego pobytu u nich i służenia im Słowem Bożym. Wcześniej każdego roku ich odwiedzałem i służyłem, lecz ostatnio bywałem coraz rzadziej, a złożyło się na to kilka przyczyn, a jedną z nich była moja ostatnia choroba. Wszyscy na zebraniu wyrażali z tego powodu żal, że do nich tak rzadko przyjeżdżam i mówili, że ostatnio nie byłem u nich 4 lata, a mnie się wydawało, że krócej chyba 3 lata. Jedną z przyczyn było to, że zaczęli ich odwiedzać i nasi bracia z Polski oraz wolni z Lwowa. W związku z tym powstawał tam chaos w nauczaniu i ja już tam nie widziałem miejsca dla siebie. Wolni głosili im niebo, a jeden z nich, wyłączony przez nich, wywracał prawie wszystkie prawdy na czasie dane przez brata Russella, a nasi, nie wszyscy, uczyli ich typów i to takich, których nie zna wielu naszych polskich braci, jeśli nie większość, jako o Gabaonitach, Jozue rozdział 3, i o innych typach, których biblijne uzasadnienie jako typów nie jest łatwe dla wielu naszych nauczycieli. Jeden z odwiedzających ich nauczał o 8 klasach zbawionych, chociaż znają zaledwie 2 zbawienia, a tyle klas przyprawia ich o zawrót głowy. Gdy przez Misze P. zostałem o to zapytany, który pod wpływem wysłuchanego na ten temat kazania naszego polskiego kaznodziei, który ich odwiedził, przez kilka godzin musiałem to wyjaśniać i uzasadniać. Wówczas brat Misza powiedział, że oni tutaj przyjeżdżają po to, ażeby popsuć to, co ty przez te wszystkie lata budowałeś. Nie rozumie, jak można być tak niemądrym, aby głosić takie trudne nauki tam, gdzie się jest pierwszy raz i się nie wie, do kogo się przemawia. Jeżdżę tam przeszło 20 lat, oczywiście nie często, kiedyś raz na rok, a ostatnio jeszcze rzadziej i znam na wskroś środowiska, w których służę, lecz dotychczas tylko podstawowe typy im przedstawiałem i to nie w wykładach, ale więcej prywatnie, głównie te zawarte w Cieniach Przybytku i w figurze Eliasza, a i to dlatego, że wolni wysyłali ich do nieba, więc należało te złudzenia rozwiewać. Po rozpoczęciu zebrania, w którym przewodniczył brat Josif G., przypominał moje pierwsze wizyty u nich i podkreślał ich znaczenie tak, że było niezręcznie słuchać, a czynił to ze wzruszeniem i łzami w oczach, a następnie poprosił mnie do usłużenia Słowem Bożym. Do ostatniej chwili nie mogłem się zdecydować, jaki obrać temat, gdyż chciałem im głosić to, co chcieliby słuchać i zrozumieć. Ponieważ ostatnio doktryna o Trójcy jest bardzo eksponowana u ruskojęzycznych protestantów, obrałem temat, jedyne imię, w którym może być zbawienie, jaki opracowałem w związku z ostatnim obalaniem błędu mesjańskim Żydom. Ten temat polega głównie na zestawieniu odpowiednich tekstów biblijnych, podkreślających istotę okupu, stosunków Boga z Synem i roli Ducha Świętego w dziele zbawienia i jego zależności od Boga i Jezusa Chrystusa. Z radością zauważyłem, że absolutnie można nie wymieniać słowa Trójca i bezpośrednio nie atakować tego błędu, ale obalić cytowaniem stosownych tekstów biblijnych. Mówiąc temat, odczuwałem jego pozytywny odbiór i stały kontakt ze słuchaczami, a w wewnętrznym przekonaniu, że to on przemawia przez moje niedoskonałe usta, i za to byłem Bogu głęboko wdzięczny. Przemówienie to trwało około godziny i nie zauważyłem u słuchaczy braku zainteresowania i znużenia. Zebranie odbywało się w domu siostry brata Josifa G., która przeżyła wielki dramat, gdyż w celu zrabowania ich samochodu, zabito jej męża i sprawców mordu dotychczas nie wykryto. Śmierć ta osierociła małą jeszcze córeczkę i żonę. Pytałem Josifa, jak sobie ona radzi w tym ich kryzysie i z czego żyje z córeczką. Odpowiedział, że na bazarze sprzedaje to, co się urodzi na ogrodzie i z tego żyją. Po zebraniu siostra ta ugościła nie tylko mnie, ale i kilka innych osób, swego brata Josifa, Ernesta i na stole pierwszy raz ujrzałem mięso z drobiu, lecz odczuwałem skrupuły, by go jeść. Po zebraniu w domu siostry rozmawialiśmy jeszcze kilka godzin na tematy prawdy, a szczególnie dotyczące ucisku i współczesnych wydarzeń oraz najbliższej przyszłości. Ludzie na Zakarpaciu nie widzą dla siebie przyszłości na łonie Ukrainy i marzą o przyłączeniu się do któregoś z sąsiednich krajów, nawet do Słowacji. Istnieje tam silne dążenie i ruch w tym kierunku i wielu żywi nadzieję, że to nastąpi. Również Ernest wyrażał taką nadzieję i przekonanie. Mówił, że zachodnia Ukraina zechce się przyłączyć do Polski, może tylko jakimś sojuszem, gdyż tylko takie jest dla niej rozwiązanie. Odpowiedziałem, że to są mrzonki, które nigdy się nie ziszczą, gdyż Ukraina nigdy się na to nie zgodzi i realizacja takich planów na siłę doprowadziłaby do wielkiego rozlewu krwi. Ponadto na zachodzie Ukrainy istnieje silny nacjonalizm ukraiński i niewygasła wrogość do Polaków, więc nie ma mowy o przyłączeniu się zachodniej Ukrainy do Polski. Późnym wieczorem Ernest przywiózł mnie do Mukaczewa i gdy weszliśmy do domu Miszy P., ze zdumieniem ujrzałem Mykołę ze Lwowa klarującego Miszy swoje wywrotowe religijne poglądy, wywracające wszystkie podstawowe prawdy żniwa, chronologię, w które przyjście naszego Pana w 1874 roku, czasy pogan, zakończenie w 1914 roku, ucisk od 1914 roku i tak dalej. Bardzo mnie to zmartwiło, ale byłem również rad, że nie przyjechał na zebranie do Kluczarek, gdyż zepsułby całe zebranie i zakłócił pokój i spokój. Ernest miał zamiar jeszcze pozostać, ażebyśmy mogli porozmawiać wspólnie z Miszą, ale gdy zobaczył Mykołę po przywitaniu i równoczesnym pożegnaniu, odjechał do domu. Mykoła zaś zaczął od razu wykładać swoje przewrotne poglądy, nie dając nikomu dojść do słowa, za co ostro go zgromiłem, mówiąc, że jest tu gościem jak ja i chyba nieproszonym, więc chociaż gospodarzowi da dojść do słowa. Moje karcenia nie odniosły skutku. Powiedziałem, dlaczego nie szuka sobie słuchaczy, ale bezczelnie wdziera się tam, gdzie inni pracują i wywraca to, co oni zbudują, i nawet nachalnie przyczepił się do nas, gdy rozmawialiśmy z bratem Ragelem z Łotwy, ażeby wziąć jego adres i tam bez żadnego zaproszenia pojechał. Zapytałem, dlaczego jego bracia wolni go wyłączyli i dlaczego ich nie nawraca na swoje poglądy. Odpowiedział, że oni zostali rozsieczeni i podzielili się na cztery grupy. Gdy zaczął mówić, że Russell się pomylił i niektóre nauki odwołał w drugim tomie i w jego przedmowie z 1916 roku wynalazł jakiś sześć punktów. Zarzuciłem mu fałszerstwo i przypisywaniu jemu swoich własnych przewrotnych poglądów. Misza podał drugi tom i wykazałem, że brat Russell wymienia tylko jedną pomyłkę, to jest uwielbienie kościoła z końcem czasów pogan. Usiłował nie dopuścić mnie do głosu i przekręcając czytane zdania przedmowy do drugiego tomu dowodził to, czego w niej nie było. Nie było żadnego sensu prowadzenie rozmowy z tego pokroju nieuczciwym adwersarzem. Przybliżała się 24 i należało iść spać, a nie tracić czas na takie niepożyteczne gadanie i poszliśmy spać. Następnego dnia, w poniedziałek wstałem bardzo rano, chciałem odejść po cichu, ażeby nie budzić Miszy i kłopotać go śniadaniem. On jednak wstał i chciał dawać śniadanie, lecz odmówiłem i udałem się na dworzec kolejowy. Idąc ulicą na dworzec zauważyłem starą kobiecinę siedzącą na chodniku z miską siomioczek, ziarnami słonecznika i jakąś miarką, ale ulica była pusta i nikt tych siemioczek nie kupował. Takie obrazki widoczne są teraz wszędzie, które świadczą o wielkiej biedzie panującej w kraju, bo ileż można utargować tymi siemioczkami? Do Lwowa powracałem prichorodnymi pociągami elektrycznymi i miałem dwie przesiadki. W pociągach można było ujrzeć całą biedę, która nią jechała, gdyż w nich mogą podróżować bezpłatnie pensjonery, emeryci i renciści, w których jedni próbują coś sprzedać, a inni dźwigają i wożą ciężkie wory różnych płodów rolnych i to we wszystkie strony. Te wory z wózkami ładowane są w tak zwanych tamborach, pomieszczeniach przy wyjściach i tarasują one wyjścia, wejścia, drzwi do następnych wagonów i potrzeba sprytu, ażeby się przemieszczać lub wysiąść z wagonu. Będąc w Mukaczewie mówiłem, że was jeszcze ratują te ogrody, lecz Ernest się uśmiechnął i powiedział, że u nich można pracować całe lato na ogrodzie, ale później nie jeść tego, około czego się pracowało, gdyż z pola ktoś inny w nocy to zabierze. Dlatego w nocy ludzie muszą pilnować ogrodów, ale nie zawsze jest to skuteczne, gdyż ktoś może na twoich oczach kraść twoją pracę, a często się nie odważysz zabronić mu tego, jeśli jest ci życie miłe. Podróż powrotna była bardzo uciążliwa i do Lwowa powróciłem bardzo zmęczony. Jeszcze o jednej sprawie wspomnę, gdyż bardzo mnie zbulwersowała i może służyć za pouczającą lekcję nie tylko dla mnie, ale i dla innych braci i sióstr wprawdzie, chociaż pewnych rzeczy dotyczących tej sprawy nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Podczas pobytów na Ukrainie byłem uczestnikiem wielu rozmów na temat przyczyn kryzysu ekonomicznego tam panującego już kilka lat. Pewne siostry mówiły, że takie małe kraje jak Litwa, Łotwa i Estonia, które są biedne w porównaniu z Ukrainą, a pomału wychodzą z kryzysu i już obecnie życie tam jest łatwiejsze, a Ukraina nie może wyjść z tego kryzysu, a nawet każdego roku jest w niej coraz gorzej i trudniej żyć. Polska też miała swój kryzys, a już dawno z niego wyszła, a Ukraina nie może. Miałem i mam pogląd na ten temat i mógłbym odpowiedzieć na te pytania, ale nie chciałem tego czynić, ażeby kogoś z naszych braci i sióstr na Ukrainie nie obrazić. Kiedyś pewnej siostrze we Lwowie odpowiedziałem tymi słowami: kiedyś wszystkiemu byli winni Polacy, Lachy, Żydzi, a teraz nie ma jednych i drugich, jest samostyjna Ukraina, która nie potrafi się dobrze rządzić, chociaż jest bogatsza od Polski i ma urodzajne ziemie. Na to mi nic nie odpowiedziała, lecz później poskarżyła się do żony, a ona mnie za to strofowała. Podczas ostatniego pobytu na Ukrainie rozmawiając z pewną siostrą wspomniałem o makabrycznej zbrodni dokonanej na Polce ciężarnej i bliskiej rozwiązania przez ukraińską kobietę o nazwisku Hańska, która mieszka w Kostopolu. Podczas rzezi Polaków w okresie wojennym na byłych Kresach Rzeczpospolitej komandiry UPA schwytane kobiety Polki do zamordowania niekiedy przekazywali ukraińskim kobietom. Tak było i w tym przypadku, A historię makabrycznej zbrodni dokonanej na tej Polce opowiadała sama zbrodniarka pewnej kobiecie, a ta ją opowiedziała siostrze w prawdzie, Naści Stupczuk, która z kolei mnie o tym opowiedziała. Nie będę tej makabrycznej historii przypominał, gdyż opisałem ją w jednym z moich sprawozdań z pobytu na wschodzie i obecnie nie to jest istotne, ale wspomnę o reakcji siostry na moje wspomnienie. Nie pamiętam w jakich okolicznościach o tym jej napomknąłem, lecz nie opowiedziałem, gdyż nie byłoby to możliwe na jej gwałtowną reakcję, która podniesionym i zdenerwowanym głosem zawołała, że nie chce tego słuchać, gdyż tu jest jej kraj i tu ona żyje. Byłem wprost sparaliżowany tą reakcją i na chwilę za nie mówiłem. Później jednak powiedziałem, że każda kropla przelanej krwi przez człowieka woła o pomstę i zadośćuczynienie i tak mówi Słowo Boże, bez względu na to czy będziemy chcieli o niej słuchać czy też skrywać popełnione zbrodnie i je usprawiedliwiać. I na te słowa reakcja była podobna. Ale to nie był koniec tej kwestii. Gdy później opowiadałem jak po poznaniu prawdy zdobywaliśmy prawdę, studiując tylko w zimie i nocą, gdyż mieliśmy dużo pracy na roli własnej i pewnego braterstwa, gdyż przejęliśmy jego gospodarstwo, gdy ono w ramach akcji Wisła zostało przesiedlone na północne tereny Polski i gdy powiedziałem, że ta akcja została podjęta, gdyż nasze władze nie mogły sobie dać rady z banderowcami, wtedy ta siostra wybuchła i zawołała, że nie chce tego słuchać. Wówczas powiedziałem jej, że ja nie miałem zamiaru mówić o banderowcach i ich działalności, ale o trudnościach jakie mieliśmy aby zdobyć wiedzę prawdy. Taka reakcja siostry wprawdzie na samo wspomnienie o istnieniu i działalności formacji UPA, która na swym sumieniu ma bestialsko pomordowanych dziesiątki tysięcy ludzkich istnień, jest dla mnie niepojęta i przerażająca. Bo jak moralny człowiek i do tego wprawdzie, może być obojętny na zbrodnie i nie chcieć o nich słuchać tylko dlatego, że popełniali je rodacy. Co więc jest nam bliższe, sprawiedliwość i boskie zasady, czy narodowość do której należymy? Jaki jest nasz stosunek do misji Kościoła do świata, którą mamy do wykonania i jak ją spełniamy jeśli nie odczuwamy nawet odrazy do popełnionych zbrodni? Jak mogą wyznawać swoje zbrodnie zbrodniarze i pokutować za nie, jeżeli ci, którzy winni być sumieniem świata, a w szczególności narodów, do których cieleśnie przynależą są głuchymi na nie i na wołanie boskiej sprawiedliwości, 1 Mojżeszowa rozdział 9 werset 6, Objawienie rozdział 6 werset 10. Nie jestem w stanie zrozumieć motywów postawy tej siostry, gdyż w innych sprawach ujawnia poczucie sprawiedliwości i nie mam żadnego zarzutu w stosunku do niej i jej postępowania w innych sprawach, więc tym bardziej jej postawa w tak zasadniczej kwestii jest dla mnie absolutnie nie do pojęcia. Jestem przekonany, że gdyby takie zbrodnie w eksterminacji innego narodu popełnili Polacy i nie pokutowali to nie chciałbym należeć do takiego narodu i publicznie wyrzekłbym się przynależności do niego. Odczuwam głęboki wstyd za tych Polaków przejawiających antysemityzm i wyrażam żal, że tak mało uczynili dla ratowania Żydów od zagłady i często zadaję sobie pytanie, czy my nie mogliśmy uczynić coś, ażeby uratować chociaż jednego Żyda i mam wielki szacunek dla tych ludzi, którzy z narażeniem życia to czynili. Wstydzę się za wypędzenie Arian z Polski, chociaż uczynił to Kościół katolicki, używając do tego świeckich władz pozostających pod jego zgubnym wpływem, który doprowadził do utraty suwerenności Polski. Nie wchodząc w szczegóły i okoliczności, które tę utratę suwerenności spowodowały, ale jakoś wewnętrznie jestem przekonany, że było to karą rządzących Polską za odstępstwo od tolerancji innowierców i ich prześladowanie. Brat Russell w artykule Okupa Pojednanie za grzech, reprinty Strażnicy z 1909 roku, strona 201, opublikowane w Straży z kwietnia 1927 roku, na stronie 56, pisze, że Bóg daje do zrozumienia, iż prowadzi ścisły rachunek wszystkich spraw świata. Słowem wszelka niesprawiedliwość woła do nieba o pomstę, o odpłatę, o karę. Za grzech pierworodny, którego zapłatą jest śmierć, zapłacił Panu Jezus, poniósł On śmierć sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Lecz jest jeszcze wiele grzechów, wiele niesprawiedliwości tak popełnianych w przeszłości jak i obecnie, które jeszcze domagają się sprawiedliwości, objawienie rozdział 5 werset 10. Sprawiedliwość czeka tylko, aby liczba tych, którzy mają być pobici dla Słowa Bożego i sprawiedliwości się dopełniła, a wówczas kara na sprawców przyjdzie. Czas ucisku, jakim zakończy się obecny wiek, będzie podobnym jak był ucisk wieku żydowskiego i uregulowaniem wszelkich rachunków sprawiedliwości. Rozumie, że ten czas już przyszedł i rozpoczęło się regulowanie tych rachunków. Czy zbrodnie i dokonywane eksterminacje całych narodów, w tym i Polaków na wschodzie, nie należą do tych rachunków wymagających uregulowania na ich oprawcach? Czy krew tysięcy bestialsko pomordowanych w tej eksterminacji nie woła o pomstę i zadośćuczynienie? Odpowiedzi na te i inne z tym związane pytania każdy znajdzie sam, lecz od dłuższego czasu jestem przekonany, że taką odpowiedź daje nam kryzys i beznadziejna sytuacja ekonomiczna w krajach, w których te rachunki sprawiedliwości wymagają uregulowania. Prawdą jest, że w tym karaniu cierpią też niewinni, lecz taka jest konsekwencja karania narodów za ich narodowe grzechy, jak to miało miejsce w karaniu całego narodu izraelskiego za grzechy popełnione od Abla aż do Zachariasza. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 35, zabitego między kościołem i ołtarzem. Takie konsekwencje ponoszą również narody krajów bałkańskich pałające do siebie nienawiścią i mordujące się wzajemnie, a ma to również miejsce w Czeczenii i gdzie indziej. Tą prawdę powinien znać lud Boży i zawsze winien stawać po stronie sprawiedliwości i pokrzywdzonych, a nie po stronie krzywdzących lub nie chcieć dostrzegać przestępstw grzeszników, a nawet odrażających złoczyńców i zbrodniarzy. Temat stosunków polsko-ukraińskich jest drażliwy dla tych narodów, lecz nie powinien być drażliwy dla tych, którzy miłują prawdę i sprawiedliwość, a oburzenie winien wywoływać grzech i przestępstwa, a nie ich wyjawianie. Ten bulwersujący fakt ujawniony przez reakcję tylko jednej siostry jest sygnałem istniejącego problemu i wskazuje kierunek, w jakim winno iść nauczanie. Za mało mówi się o fundamentach wiary i charakteru, pokucie, która ma nam ustawicznie towarzyszyć, aby żaden grzech i przestępstwo nie było lekko traktowane, tak u siebie jak i popełniane w świecie. Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 8 do 11, gdyż inaczej nie tylko nie wykonamy naszego posłannictwa wobec świata, ale i wobec siebie. We wtorek 27 czerwca kupiłem bilet na autobus do Tomaszowa i po pożegnaniu się z rodziną Parlaków wyruszyłem w drogę powrotną do domu. Podróż miałem bardzo dobrą, gdyż powracałem polskim autobusem, w którym jechało nas tylko kilka osób i na granicy nie mieliśmy prawie żadnej kontroli. Jechał z nami inteligentny Ukrainiec, który uzupełniał naszą wiedzę o sytuacji na Ukrainie i przekazał różne wiadomości z prasy i telewizji. W tym czasie rozgrywała się w Werchownej Radzie batalia o pozbawienie immunitetu deputata jednego z bliskich współpracowników byłego premiera Ukrainy Łazarenki, który zdefraudował duże sumy dewiz i uciekł za granicę. Sam słuchałem w telewizji w Kostopolu wystąpienia głównego prokuratora Ukrainy oskarżającego deputata Agafonowa o korupcję i innych deputatów, ale nie usłyszałem ilu, i ten Ukrainiec poinformował nas, że na 400 deputatów przeciw 187 wszczęte zostały śledztwa o korupcję, lecz nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, gdyż chroni ich immunitet deputata, który trudno im odebrać i zaledwie jednemu, to jest Agafonowowi, zdołano odebrać. Nasz rozmówca podawał wiele innych bulwersujących faktów, mówiąc, jeśli u nich nie ma komu dobrze rządzić, to należałoby Ukrainę oddać w arendę komuś z Zachodu, lecz mu powiedziałem, że to też nic by nie pomogło ze względu na wszechwładną mafię i powszechną korupcję istniejącą na Ukrainie. Przyznał mi rację. Cały czas był podenerwowany, że aż było mi go serdecznie żal, ponieważ malował przyszłość bez żadnej nadziei, a do tego Słowacja od 27 czerwca wprowadziła wizy dla Ukraińców i tego obawiają się Ukraińcy z polskiej strony, co jeszcze bardziej pogorszyłoby ich sytuację, a szczególnie tych, którzy przyjeżdżają do Polski i prowadzą swój mizerny handel, a inni znajdują jakąś pracę. Tym razem byłem krótko na Ukrainie, a tak dużo napisałem. Dlaczego? Nie wiem jeszcze, komu udostępnię ten opis, ale chciałbym naszym braciom i siostrom w Polsce przybliżyć wiedzę o panującej sytuacji na Ukrainie, w której żyją nasi bracia i siostry i potrzebują naszej pomocy. Mimo tego, że my mamy również różne problemy życiowe, szczególnie ci, którzy mają niskie dochody, jednak nasza sytuacja materialna jest nieporównywalna do ich i my możemy im dopomóc, jak to czynili pierwsi chrześcijanie, których czyny niesienia pomocy zapisane zostały w Biblii dla naszej nauki i przykładu. Uważam, że taka pomoc jest możliwa i konieczna, lecz nie powinna być udzielana żywiołowo i chaotycznie, aby otrzymali ją najbardziej potrzebujący, by nie spowodowało kwasu i nieporozumień między otrzymującymi pomoc. Na Ukrainie potrzebna jest konkretna pomoc materialna, a nie rządzenie tam w sprawach duchowych i wtrącanie się do ich spraw, a szczególnie tych, którzy mało lub wcale nie znają specyfiki pracy ewangelicznej na tamtym terenie i przenoszą tam złe nawyki ukształtowane w Polsce, za wiele powagi do starszeństwa w znaczeniu rządzenia przywiązując aniżeli służenia w autentycznej służbie. Książka Pytań i Odpowiedzi, strona 777. Jan Grzesik, Tomaszów Lubelski, 5 lipca 2000 roku.